Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczyna procedurę zmierzającą do sporu zbiorowego i zapowiada strajk w oświacie. Dzisiejsze spotkanie minister edukacji Anny Zalewskiej z reprezentacjami Związku Nauczycielstwa Polskiego, Forum Związków Zawodowych oraz Oświatowej Solidarności nie przyniosło porozumienia. W żółtych kamizelkach związkowcy z ZNP przybyli na dzisiejsze rozmowy z minister edukacji Anną Zalewską. Nie obyło się bez perturbacji. Negocjacje płacowe opóźniły się o 2 godziny, ponieważ szefowa resortu uznała, że delegacja związkowców z ZNP jest zbyt liczna. Przybył cały zarząd głównej organizacji. Ostatecznie jednak wróciła do rozmów, w których uczestniczyli także przedstawiciele Nauczycielskiej Solidarności i Forum Związków Zawodowych. Tymczasem w Szczecinie już 3 przedszkola pracują w ograniczonym wymiarze. Na zwolnieniach lekarskich jest większość lub znaczna część nauczycieli z placówek 43, 72 i 74. Niektórzy rodzice w ogóle nie posłali dzieci do przedszkoli i sami zapewnili im opiekę.
Rodzice, którzy przyszli ze swoimi pociechami do przedszkola numer 43 w Szczecinie-Dąbiu, nie kryli zaskoczenia.
Niestety, ale ja nie mogę zostawić dziecka, jeżeli nie ma opieki. Zabieram ją i szukam dalej opieki.
Zostaniemy w domu.
Przyprowadziłam, no i w drzwiach od razu stoi dyrektorka, stoi jedna wychowawczyni, no i mówią, że nie ma z kim dzieci zostawić. I każdy wraca. Trochę dzieci zostało w jakiejś tam grupie, bo do pracy musi iść, nie?
Podobna sytuacja była w przedszkolu numer 74, mówiła dyrektorka placówki Mariola Augustowska.
O tym, że są planowane zwolnienia, dowiedziałam się w piątek późnym wieczorem. Poinformowała mnie o tym przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego.
O proteście jednak wprost nie mówi Maria Świerczek ze Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Klimat mamy taki, jak jest. Nauczyciel jest człowiekiem, też ma prawo do choroby. Nie powiem, czy to jest protest. Każde nasze działanie można, że tak powiem, ubrać w szaty protestu.
Na dziś zaplanowano rozmowy pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych i ministrem edukacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce wzrostu kwoty bazowej wynagrodzenia o 1000 zł od stycznia tego roku. Z kolei minister edukacji narodowej Anna Zalewska zapowiedziała, że podwyżka ma wynieść od 121 do 166 zł brutto. Jest to druga z 3 zapowiadanych transz podwyżek. Szefowa resortu dziś rano była optymistką.
Zebraliśmy wszystkie postulaty, mamy ofertę dla związkowców, policzyliśmy i mówimy, polski rząd już 6,5 miliarda złotych przygotował na podwyżki dla nauczycieli.
Rozmowy jednak nie zakończyły się porozumieniem. Przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz powiedział, że propozycje, na które czekali związkowcy, nie pojawiły się.
Ministerstwo Edukacji Narodowej, poza próbą przekonania nas, że odpowiedzialnymi za poziom naszego wynagrodzenia są tylko i wyłącznie samorządy, nie przedstawiło żadnej propozycji. Brakło jakiegokolwiek konkretu.
Anna Zalewska z kolei powiedziała, że strony umówiły się na dalsze rozmowy.
Rozmawiamy o różnych rozwiązaniach, które mają doprowadzić do zwiększenia pensji nauczyciela. Dzisiaj złożyliśmy kilka propozycji. To są propozycje liczone w setkach milionów złotych od 1 września 2019 roku, skutkujące dużymi kwotami w roku 2020 i kolejnych. Jest szansa na to, że się dogadamy.
No właśnie, z tym dogadaniem różnie było. Po dzisiejszych rozmowach prezes ZNP Sławomir Broniarz poinformował, że rozmowy z MEN nie przybliżyły do realizacji postulatu Związku ZNP. Dodał, że minister edukacji nie przedstawiła racjonalnego projektu poprawy sytuacji materialnej nauczycieli.
Jedynie obracamy się w sferze delegowania roszczeń nauczycieli na samorządy terytorialne. Zarząd główny po długiej, bardzo emocjonalnej, emocjonującej dyskusji podjął uchwałę, z której wynika, że od 10 stycznia, więc od dzisiaj, rozpoczynamy procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego.
Na razie Sławomir Broniarz nie podał terminu strajku, a to dlatego, jak mówił, żeby nauczyciele, którzy chcą wziąć w nim udział, nie byli narażeni na nieprzyjemności ze strony m.in. kuratorów. Prezes ZNP mówił, że strajk będzie polegał na powstrzymaniu się od pracy.
Strajk może wyglądać tylko w jeden jedyny sposób. Całkowite powstrzymanie się od pracy, bez udawania, że opiekujemy się dziećmi i jednocześnie strajkujemy, dlatego że szkoły, przedszkola będą o tym fakcie poinformowane z należytym wyprzedzeniem, tak żeby były do tego przygotowane i żeby nikogo tutaj nie zaskakiwać. Uczniów, bo niestety ich to dotyczy, rodziców, będziemy prosili o zrozumienie zaistniałej sytuacji.
Związek Nauczycielstwa Polskiego postuluje wzrost wynagrodzeń o 1000 zł do kwoty bazowej z 2018 roku. MEN złożyło w trakcie rozmów nauczycielskim związkom propozycję wzrostu płac nauczycieli niezależnie od negocjowanego rozporządzenia. Minister edukacji mówiła, że to dodatkowe środki liczone w setkach milionów złotych od 1 września 2019 roku, skutkujące dużymi kwotami w 2020 i w kolejnych latach. Anna Zalewska zaproponowała specjalny dodatek na start dla nauczycieli stażystów. Propozycje dotyczyły także tak zwanych godzin karcianych oraz dodatkowego wynagrodzenia za wyrażniającą pracę. Kolejne spotkanie związkowców i minister edukacji 22 stycznia. My teraz będziemy na ten temat dyskutować. Zaczniemy oczywiście od przedszkoli, ale o szkołach też będziemy mówić. Między innymi dlatego, że takie telefony odbieraliśmy dzisiaj.
Witam serdecznie. Z tej strony tata ucznia ze szkoły podstawowej numer 53. Nieprawdą jest, że w Szczecinie nie słychać o proteście w szkołach podstawowych, ponieważ właśnie w szkole podstawowej numer 53 rodzice w elektronicznym dzienniku otrzymali informację, aby przygotować się na to, że w przyszłym tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku, prawdopodobnie dzieci nie będą miały zapewnionych zajęć szkolnych i żeby rozważyć właśnie w przyszłym tygodniu pozostawienie dzieci w domach.
510-37-32 to numer naszego czujnego telefonu, 510-37-36 to numer bezpośrednio do studia. Na Państwa opinie i Państwa głosy również dzisiaj liczymy. Magdalena Zaremska-Kulesza, zachodniopomorska kurator oświaty, jest już z nami w studiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Telefonicznie Krzysztof Soska, zastępca prezydenta Szczecina. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Maria Świerczek, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, oddział w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Telefonicznie Mirosława Mazurczak, przewodnicząca NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty Pomorza Zachodniego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Dorota Korczyńska, Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I jeszcze z nami będą telefonicznie Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujście i Karol Jagielski, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa zachodniopomorskiego, ale to mniej więcej za kilkanaście minut. Czy dzisiaj rano Państwo spodziewali się takiej sytuacji? I tutaj nie pytam tylko o przedszkola, bo o tym, że tak się może dzisiaj zdarzyć, że nawet 16 placówek będzie działało w ograniczonym zakresie. W wielu mediach informowano już wczoraj, ale że taka będzie sytuacja, że dojdzie do zapowiedzi strajku w szkołach w całej Polsce. Czy Państwo się dzisiaj rano spodziewali takiej sytuacji? Pani kurator.
Ja tutaj nie jestem od tego, by dywagować, czy się spodziewałam, czy nie. Ja jestem osobą, która się tak naprawdę sprawami oświatowymi bardzo interesuje. Bardzo mi zależy na tym, żeby taki państwo i media wiedziały doskonale, co się w naszej oświacie dzieje i jakie mogą ewentualnie zagrożenia zaistnieć. Ja z samego rana wiedziałam o trzech przedszkolach. Przedszkole numer 74, 43 i 72. Taką informację miałam bezpośrednio od dyrektorów, którzy mi zgłosili o tych problemach z kadrą w swoich placówkach. Natomiast z prasy, tak jak pani redaktor tu wcześniej powiedziała, zapowiedź, że w 16 placówkach taka sytuacja może się zdarzyć. Tak, wiedziałam, ale po przeczytaniu takich informacji prasowych.
Czy do Państwa zgłasza się wielu rodziców chociażby informujących o tym, że w szkole otrzymali wiadomość, że w przyszłym tygodniu ich dzieci mogą nie mieć zajęć w szkołach?
Tak, jeżeli chodzi o rodziców, którzy mieliby nam zgłaszać taką sytuację, do dnia dzisiejszego mamy tylko informację i w zasadzie to było w formie jakiejś takiej skargi jednego rodzica, który się niepokoił, co ma zrobić tak naprawdę, kiedy musi iść do pracy, a dziecko nie idzie do przedszkola. Więc mieliśmy tylko do tej pory jeden taki sygnał i o nim ja w tej chwili mówię.
To jest sygnał dotyczący przedszkoli i ja myślę, że i o przedszkolach teraz porozmawiamy i o szkołach i zapytam o te poranne nastroje. Też z punktu widzenia oczywiście rodziców, bo myślę, że to jest bardzo istotny tutaj głos i rodziców i dzieci, dlatego że wśród tych informacji dotyczących strajku pojawiają się też takie, które mnie osobiście zaniepokoiły, ponieważ moja córka w tym roku zdaje egzamin gimnazjalny, że ten strajk może odbywać się właśnie w czasie egzaminów gimnazjalnych lub egzaminów ósmoklasisty. I myślę, że to dla tych młodych młodych ludzi, którzy i tak mają trudną sytuację, to jest wiadomość naprawdę dzisiaj niepokojąca. Czy państwo rano się spodziewali takiego rozstrzygnięcia po tym spotkaniu? Dorota Korczyńska.
Jak o tej trudnej sytuacji wiem już od grudnia, bo jakby też osobiście moje dziecko uczęszcza do takiej szkoły, która już w grudniu jako jedna z niewielu szczecińskich placówek podjęła takie działania związane właśnie z absencją chorobową. I to było tuż przed świętami, więc jakby już byliśmy zaznajomieni z tym problemem i obserwowaliśmy, trochę myśleliśmy na początku, że to wygaśnie, że to jednak była taka próba, taki falstart trochę, bo to było bardzo mało placówek. Obserwowaliśmy, jak to wyglądać będzie po świętach, po tej przerwie świątecznej. Dzisiaj widzimy, że jest to coraz bardziej masowa akcja, coraz bardziej problematyczna. Rzeczywiście w wielu szkołach zdarzyło się tak, że odbywały się na przykład matury próbne i nauczyciele mówili, nie będziemy sprawdzać tych matur, tylko omówimy je z uczniami w czasie lekcji i to będzie forma sprawdzenia, tak? No bo przede wszystkim uczeń ma dostać tę informację zwrotną, jak mu ten egzamin poszedł. Więc to była taka próba znalezienia jakiegoś kompromisu ze strony nauczycieli. Na pewno największy problem odczuwają rodzice dzieci przedszkolnych i dzieci z klas 1-3, może ewentualnie 4, gdzie w szkołach podstawowych, gdzie to są dzieci młodsze, które trudno jest zostawić samodzielnie w domu, trzeba znaleźć im tą opiekę, ale równocześnie słyszymy, też mamy takie informacje, że przedszkola pracują. Oczywiście w mniejszym zakresie, w mniejszym wymiarze ta opieka nie wygląda tak, jak codziennie wygląda i ta edukacja, ale gdzieś tam te szkoły i przedszkola starają się zapewnić tą opiekę. Odmienną sprawą jest przyszłość, czyli to, co będzie się działo z egzaminami, bo to rzeczywiście najbardziej może uderzyć w dzieci i po części w rodziców bardzo pośrednio. No ale też jakby mamy tą świadomość co do egzaminu gimnazjalnego, że jego no tak trochę nie można nie zdać, tak? No to jest trochę tak, że to jest kwestia tylko, jaki wynik uczniowie osiągną. Jeszcze jest trochę czasu do tego egzaminu. Mamy nadzieję, cały czas trzymamy kciuki, że jednak strony się tutaj porozumieją. Co jest bardzo ważne, mnóstwo rodziców nam zgłasza takie, to są takie głosy, takie postulaty, że jakby są za tym, o co walczą nauczyciele, bo też chcą, żeby nauczyciele byli dobrze wynagradzani i rozumieją tą walkę. To nie jest tak, że ktoś tutaj bardzo mocno się buntuje, że o Boże, nauczyciele mają tak dobrze i chcą nie wiadomo ile zarabiać. Nie, bardzo wiele rodziców popiera ten protest, nawet za cenę jakichś chwilowych niedociągnięć czy niedogodności.
Ja myślę, że też wśród rodziców mogą być podzielone opinie. 510-37-36. Dzwoni do nas pani Lidia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja chciałam się wypowiedzieć właśnie na temat tych nieobecności nauczycieli w przedszkolach. Z jednej strony jest to problem bardzo trudny, ponieważ chodzi o dzieci, które no, wymagają tej opieki. Niewątpliwie to nie podlega dyskusji. Natomiast też trzeba zrozumieć drugą stronę. Ja sama pracowałam w przedszkolu. Nauczyciel, 32 lata, w tej chwili jestem na emeryturze. Nauczyciel w przedszkolu musi być bardzo kreatywny we wszystkich dziedzinach. I ja w tej chwili będąc na emeryturze, że po 32 latach pracy mamy emerytury 1300 zł z groszem. Więc nie dziwię się tym nauczycielom, że teraz strajkują, walczą o swoje, ponieważ nie chcą kiedyś być w takiej sytuacji, w takiej dysproporcji do jak pójdą na emeryturę, żeby mieć tak niską emeryturę w stosunku do innych emerytur jak ja teraz.
Dziękuję bardzo. 510-37-36 to jest nasz telefon do studia i 510-37-32 telefon czujny. Można oczywiście do nas też pisać. Polecam naszego radiowego Facebooka. Również czekamy na państwa komentarze. Pytanie jednak, czy ktokolwiek się spodziewał, że ten strajk zacznie się akurat w przedszkolach, bo wtedy, kiedy rozmawialiśmy o strajku nauczycieli, to raczej myśleliśmy wszyscy o szkołach, o wygaszanych gimnazjach i tak dalej. A jednak strajk zaczął się w przedszkolach. Krzysztof, to była bardzo niespodziewana sytuacja w poniedziałek?
Tak i nie, ponieważ oczywiście myślę, że monitorujemy dosyć dobrze sytuację w całym systemie edukacji w Szczecinie. Mamy świadomość także nastrojów i tego niezadowolenia związanego z poziomem wynagrodzeń i to zresztą dotyczy no, tak naprawdę całej sfery budżetowej w Polsce, więc to nie jest jakieś zaskoczenie w tym sensie. Natomiast proszę pamiętać, że te działania były bardzo często utrzymywane jednak w tajemnicy, nawet przed dyrektorami tychże placówek. Także zarówno rodzice, jak i dyrektorzy niekoniecznie musieli wiedzieć, mogli coś przeczuwać. Podobnie było z nami. To oczywiście stawia organ prowadzący w bardzo trudnej sytuacji, bowiem nie jesteśmy w stanie wówczas podjąć jakichkolwiek środków zaradczych. Ale oczywiście przyjmujemy taką zasadę, że przedszkole pozostaje otwarte i przyjmuje tyle dzieci, ile jest w stanie zgodnie z przepisami danego dnia przyjąć pod opiekę.
Jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać wtedy, kiedy dołączy do nas pan Paweł Sójka, zastępca prezydenta Świnoujścia, o tym, w jaki sposób różne samorządy różnie rozwiązują problemy związane z wynagrodzeniem nauczycieli, bo w Świnoujściu to trochę inaczej wygląda niż w Szczecinie. Czy panie myślą, że jeszcze może dojść do porozumienia? Mirosława Mazurczak.
Z całą pewnością rozmowy są w trakcie, w toku. Takie obietnice dzisiaj padły w Warszawie. Pani minister, czytam to w komunikacie, który został zamieszczony na stronie sekcji krajowej, zobowiązała się, że ta podwyżka wynagrodzeń nastąpi. Wyraziła zgodę na 15-procentową podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli od stycznia 2019 roku. Tak jest napisane w pierwszym zdaniu komunikatu ogłoszonego przez przewodniczącego sekcji krajowej Solidarności, pana Ryszarda Proszę. Jest to spełnienie tego postulatu, który...
Pani Mirosławo, proszę bliżej do telefonu mówić, bo trochę nam pani ucieka gdzieś w przestrzeń.
Dobrze. Jest to spełnienie tego postulatu, który został zgłoszony przez Solidarność w maju 2018 roku. Mamy też zapowiedzi, że zostaną uwzględnione postulaty dotyczące innych niepokojących nas przepisów prawnych.
Za chwilę do nich przejdziemy. Mam nadzieję, że wtedy będziemy się lepiej słyszeć, bo to też jest tutaj istotne, żeby ten głos był dobrze słyszalny. Maria Świerczek, pani liczy jeszcze na porozumienie?
Znaczy, ja liczyłam, że dzisiejsze rozmowy przyniosą jakieś konkretne rozwiązania. Niestety...
Okazała się pani być taką optymistką niepoprawną i rozczarowaną dzisiaj jak minister Zalewska, bo obie panie liczyły na to, że będzie porozumienie.
Ja z zasady jestem optymistką, ale coraz mniej tego optymizmu mam w sobie. Liczyłam na to, że przynajmniej zrobimy krok do przodu. Natomiast komunikaty, które do nas docierały od naszych kolegów, którzy brali udział w tych rozmowach, wcale nie napawały nas radością, a wręcz przeciwnie, wielkim smutkiem. Bo jeżeli się dowiadujemy, że pani minister po przywitaniu się z grupą związkowców wychodzi i że rozmowy są zerwane, nawiązane dopiero po dwóch godzinach, mało tego, rozmowy prowadzone są jak gdyby dwutorowo. Na jednym torze, w cudzysłowie, jest Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych, na drugim jest Solidarność. Jest to chyba nie najlepszy sposób dochodzenia do konsensusu.
No ale też ta ilość, ta liczba związkowców z ZNP była bardzo duża.
Ja to wszystko rozumiem, tylko że nie tak powinny wyglądać te rozmowy. Poza tym ja takich informacji nie mam, że pani minister obiecała podwyżkę 15-procentową od 1 stycznia 2019 roku. Nasi koledzy stwierdzili, że nie wypadły żadne konkretne propozycje.
Za chwilę jeszcze Mirosława Mazurczak. Ja myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy porozmawiali też o tych konkretnych żądaniach, można to tak powiedzieć, propozycjach dotyczących wzrostu wynagrodzeń. O 1000 zł do kwoty bazowej z 2018 roku. To jest spora kwota. O podwyżkach dla nauczycieli mam wrażenie, że mówimy od zawsze, bo to nie jest tak, że teraz nauczyciele mówią o tym, że zarabiają za mało. Odkąd pracuję jako dziennikarz, to zawsze był problem i zawsze były niskie wynagrodzenia nauczycieli. To było coś, co powodowało zniechęcenie do pójścia do pracy w tym zawodzie. Mamy ten problem narastający. Tutaj mamy dość dużą kwotę i myślę, że też wtedy, kiedy ktoś z opinii publicznej na nią patrzy, to się dziwi. 1000 zł to jest naprawdę sporo. Czy wtedy, kiedy po tym 1000 państwo słyszą zdecydowanie inne, bo to jednak te 150, 120
20 zł to jest zdecydowanie mniej. To państwo przyjmują w ogóle takie rozwiązanie, czy nie? Mirosława Mazurczak.
Z całą pewnością projekt rozporządzenia zawierającego te propozycje, które były w ustawie budżetowej z 2018 roku, zostały przez nasz związek w oświadczeniu złożonym 7 stycznia odrzucone i pula rozmów została ponownie otwarta, czego efektem jest zapowiedź, że ma być zwiększenie tej puli środków o dodatkowe 10%, czyli 5 plus 10%. Pani minister zobowiązała się kontynuować te rozmowy. Z pewnością musi się porozumieć w tej sprawie z ministrem finansów i z premierem. I oczekujemy na wynik tych rozmów. Nie mam powodu wątpić, że skoro taką obietnicę złożyła, to dotrzyma słowa. Oczekujemy na ciąg dalszy tych rozmów.
Kolejne rzeczy, które zaproponowała dzisiaj minister Zalewska. Specjalny dodatek na start dla nauczycieli stażystów. Propozycje dotyczyły też tak zwanych godzin karcianych oraz dodatkowego wynagrodzenia za wyróżniającą się pracę. To też są już jakieś propozycje.
Tak, to są propozycje, tylko pani minister nie podała, jakiej wielkości to będą dodatki. Ale z drugiej strony, pani redaktor, tego typu działania spowodują to, że wśród nauczycieli zacznie się niezdrowa rywalizacja. Zacznie się, no nie wiem, takie, że tak powiem, podgryzanie się nawzajem. Może to niezbyt ładnie brzmi, ale tak to będzie. Dlaczego pani Iksińska dostała, a nie ja? Dlaczego pan Igrzechowski, a nie pan Zetowski, prawda? I jakie będą kryteria tychże dodatków?
No, myślę, że to jest tutaj najważniejsze, bo jeżeli to będą kwestie wyróżniającej się pracy, to myślę, że w każdej profesji jednak obowiązują jakieś dodatki za pracę lepszą lub gorszą.
Ale dodatki to są dodatki. One są albo ich nie ma. My walczymy o to, aby podwyższono nam zasadnicze wynagrodzenie, czyli to, co się każdemu będzie co miesiąc należało. A wracając do tych podwyżek, które pani minister już obiecała jakiś czas temu i w mediach już zostało to ogłoszone, że 1 stycznia dostajemy 5% podwyżki. Do tej pory tych pieniędzy nie widzimy, bo nie ma jeszcze gotowego rozporządzenia, które pani minister przekazała dopiero 28 grudnia do konsultacji. W związku z tym w najlepszym wypadku może wejdzie w życie w lutym. Dlatego ja nie bardzo w tej chwili ufam słowom pani minister. Tak na 50%.
Kwota bazowa to jedno, dodatki drugie i to często rozwiązują same samorządy, stosując różnego rodzaju system dodatków. Jak to rozwiązano w Świnoujściu? Paweł Sójka.
Halo?
Halo, słyszymy się. Dzień dobry, wieczór.
Tak, witam serdecznie. Dobry wieczór. Witam radio słuchaczy. Znaczy, szanowni państwo, no, problem jest bardzo złożony, bo samorządy borykają się z różnymi problemami. To nie są problemy związane tylko z oświatą, ale to też zależy też od kreatywności środków finansowych samorządów. My na razie nie mamy tego problemu, bo w budżecie miasta wszystkie środki, które były ustalone ze związkami zawodowymi działającymi w Świnoujściu oświacie, zostały zabezpieczone. Nawet te 5%, o których słyszałem przed chwileczką, również zabezpieczyliśmy w budżecie miasta na rok 2019. Powiem tylko tak, subwencja oświatowa, jeżeli chodzi o miasto Świnoujście, to jest około 30 milionów złotych. Mamy blisko 5300 uczniów, 1300 uczniów, około 1300 w świnoujskich przedszkolach, natomiast my sami z naszego budżetu dokładamy średnio corocznie około 40 milionów, więc jeżeli dodam do tego, że też na rok 2019 w porozumieniu ze związkami zawodowymi, z którymi ściśle współpracujemy, zrobiliśmy podwyżki na przykład dla pracowników administracji, obsługi o 200 zł dla każdego, no to jawi się no, jakiś taki obraz też współpracy z całym środowiskiem, które prowadzi edukację w mieście Świnoujście, bo to środowisko w naszym mieście to jest około 630 nauczycieli. Dodajmy do tego pracowników obsługi i administracji, to prawie 1000 osób. Także tylko ścisła współpraca z tym środowiskiem i zrozumienie wzajemnych problemów powoduje, że tego typu napięć w świnoujskiej oświacie nie ma.
Czy podobne rozwiązania stosuje Szczecin? Można zastosować w Szczecinie? Krzysztof Soska.
No tak, oczywiście i tak się dzieje. No, oczywiście tutaj porównując liczby...
Ale napięcia no, mamy.
No, tak, ale to jest, proszę zobaczyć inne duże miasta, proszę zobaczyć sytuację w Łodzi choćby dzisiaj, czy w sąsiednich Policach, więc jakby podobne problemy pojawiają się wszędzie. Ja bym przypomniał, że w momencie, gdy samorządy przejmowały zadania oświatowe, to oczywiście nie jest nigdzie zapisane ustawowo, ale jest jakiś rodzaj porozumienia społecznego, w którym przyjęto taką zasadę, że samorządy jako organy prowadzące zabezpieczają funkcjonowanie organizacyjno-techniczne szkół, czyli przygotowują budynki, utrzymują je i tak dalej. Natomiast subwencja oświatowa powinna wystarczyć przynajmniej na wynagrodzenia dla nauczycieli. I tak się przez wiele lat działo, chociaż te nożyce się cały czas rozwierają. Jak przed chwilą pan prezydent ze Świnoujścia mówił o tym, że Świnoujście dokłada 40 milionów, tak Szczecin dokłada tych milionów 250. Więc to jest ogromna skala wydatków ponad subwencję oświatową, a mówimy de facto wyłącznie o wynagrodzeniach dla nauczycieli, bo oprócz tego wydajemy ogromne pieniądze na choćby na inwestycje w remonty w tym roku mijającym, to było prawie 100 milionów złotych.
Ale gdybyśmy to przeliczyli już na mieszkańca, to wyjdzie mniej niż w Świnoujściu.
No nie wiem, nie będę w tej chwili przeliczał, natomiast wiem, że miasto Szczecin bez wątpienia jest liderem, czy jest w czołówce miast, które stawiają bardzo wysoko w priorytetach budżetowych oświatę. Pamiętajmy, że zupełnie inna sytuacja jest w terenach wiejskich, gdzie często małe gminy wiejskie nie dokładają ani złotówki ponad subwencję, bo ich po prostu na to nie stać. Nie mogą dołożyć albo dokładają bardzo niewiele. I co wtedy te gminy mają zrobić? A dzisiaj sytuację mamy taką, że przeważnie pani minister ogłasza podwyżkę dla nauczycieli i bardzo dobrze, bo my z tego się cieszymy, tylko że subwencja, która następnie zostaje naliczona dla danego samorządu, nie wystarcza na pokrycie wydatków związanych z tą podwyżką. Chociaż jedno, myślę, że tak jak wszyscy Państwo w studiu i ci przy telefonach w tej chwili zgadzamy się, że na pewno to jest zadanie dla państwa i dla samorządu, aby wynagrodzenia dla nauczycieli wzrosły, tak aby także atrakcyjność zawodu nauczycielskiego wzrosła, bo chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, o której tutaj dzisiaj nie mówimy, to jest o luce pokoleniowej, która powstaje nam w oświacie. Bardzo słabe nabory do kierunków pedagogicznych, zwłaszcza w kierunkach przedmiotów ścisłych i naprawdę za 10-15 lat zderzymy się ze ścianą po prostu braku nauczycieli. Więc to jest potrzeba niezwykle pilna w kontekście przyszłości edukacji.
Pani kurator, czy pani rozumie nauczycieli, którzy chcą protestować?
No proszę wybaczyć, nie mogę powiedzieć, że nie rozumiem. Jestem też nauczycielem i nikt mnie tego nie pozbawi. Aczkolwiek proszę też zrozumieć to o sygnałach, które do mnie docierają, o których ja mówię. No dzisiaj usłyszałam od pani minister, że te rozmowy ze związkami zawodowymi trwają. Dzisiaj padły 3 konkretne propozycje. Wiem, że do wtorku, do 22 mają się związki z tym zapoznać. Jeżeli będzie akceptacja, później nastąpi ten proces legislacyjny i mam nadzieję, że te 3 momenty, które zapowiedziała pani minister, pozwolą w jakiś znaczny sposób powiedzieć, a jakby wyznaczyć kierunek tak naprawdę zmian w finansowaniu oświaty. Ja na to bardzo liczę. Ja zawsze ze związkami rozmawiałam i będę rozmawiała. Robię to z przyjemnością, nie z przymusu. I myślę, że też jedna myśl, która się pojawiła, którą przedstawiła pani minister, powiedziała, że kierunek jest taki, że wyższa płaca, ale musi się to wiązać z jakością. Ja to tak odbierałam, to co pani minister dzisiaj powiedziała.
Co takiego się wydarzyło? Bo zapowiedzi generalnego strajku, dużego strajku, tego, że nauczyciele w końcu zaczną protestować, były wielokrotnie podczas różnych rządów. Co takiego się wydarzyło, że teraz chyba po raz pierwszy może dojść do tego, że jednak dojdzie do takiego protestu, że nauczyciele się porozumieją. Najczęściej mówiliśmy o tym, że to jest grupa zawodowa, która nie jest w stanie się porozumieć, zmobilizować i zaprotestować. Mirosława Mazurczak.
Ja myślę, że to generalnie sytuacja w systemie płacowym w kraju jest bardzo taka nabrzmiała, czego efektem jest wzrost kosztów utrzymania i słuszne skądinąd oczekiwania różnych grup zawodowych. Jak nasze środowisko zobaczyło, to że można dać podwyższenie wynagrodzeń w policji, pracownikom prokuratury, sądom, to w tym momencie stwierdzili, no halo, tak? Jesteśmy na końcu wszystkich ludzi, którzy mają wyższe wykształcenie. I sytuacja nasza jest bardzo ciężka. Dlaczego mamy patrzeć i zadowalać się tak niskim wzrostem wynagrodzeń? Myślę, że te oczekiwania są w pełni uzasadnione, choć moim zdaniem są to zaniedbania wieloletnie zarówno tych, jak i poprzedniej ekipy rządzącej. Myślę też, że z całą pewnością środowisko też jest zbyt mało skonsolidowane i stanowcze w swych oczekiwaniach i żądaniach.
Maria Świerczek?
Ja mam nadzieję, że do strajku generalnego nie dojdzie, że jednak strony się dogadają. A dlaczego w tej chwili jest tak, jak jest? To jest determinacja środowiska. Nauczyciele mają dość biedy. Mają dość bycia na końcu tabeli. Jeszcze nigdy nie było tak, że ta grupa właśnie zawodowa znajdowała się na końcu. Zwykle byliśmy przedostatni, trzeci od końca. W tej chwili zamykamy stawkę. Niektóre koleżanki śmieją się, odwróć tabelę, będziemy na czele. Ogromna determinacja i ogromne niezadowolenie. Pan prezydent powiedział, że mamy lukę pokoleniową. W tej chwili nastąpił taki moment, którego ja nie pamiętam. Ludzie odchodzą z zawodu. Młodzi nie przychodzą, bo nikt nie chce pracować za 1700 zł netto. Bo za takie pieniądze się po prostu nie utrzyma. Wszystko idzie w górę. Koszty utrzymania, chleb, masło, nabiał. Tylko nasza pensja stoi w miejscu. Niedawno widziałam taki dowcip. Nauczycielu będą podwyżki, nauczyciel się cieszy, a ten, który mówi o podwyżkę, będą podwyżki pieczywa, prądu i gazu.
Ja myślę, że każdy z nas tutaj przytoczyłby choćby jakiś taki rysunkowy mem. Nas rodzice konkretnie pytają, bo szczególnie jeśli chodzi właśnie o tych uczniów 1-3, to też może być problem z opieką. Czy faktycznie na przykład w takiej szkole numer 53, z którego jeden z rodziców do nas dzwonił od poniedziałku, nauczyciele będą strajkować i dzieci raczej nie znajdą tam opieki i nie będzie lekcji?
Pani redaktor, nauczyciele nie będą strajkować, bo strajku jeszcze nie ma.
To skąd taka informacja na komunikatorze dla rodziców i telefon do nas?
Na to nie potrafię odpowiedzieć. Strajku jeszcze nie ma, bo aby doszło do strajku, muszą być zachowane procedury, a one trwają tak co najmniej miesiąc czasu. Także może być protest. Natomiast strajku jako takiego z całą odpowiedzialnością mówię, że nie będzie.
Zanim jeszcze porozmawiamy też o tych jeszcze raz o tych propozycjach, o tym, jak oceniamy jakość pracy nauczycieli, myślę, że warto też, żebyśmy doradzili tym rodzicom, którzy dzisiaj nie mogli, nie mieli jak oddać dziecka do przedszkola, co mają zrobić w takiej sytuacji, do czego mają prawo i tak dalej. Karol Jagielski, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa zachodniopomorskiego. Rodzice mogą skorzystać z opieki nad dzieckiem.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam słuchaczy, witam panią redaktor i gości studio. Tak, potwierdzam. Tylko mówimy o przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. I od razu spieszę wyjaśnić, co to znaczy nieprzewidziane zamknięcie. Jest wtedy, kiedy rodzica lub rodziców zawiadomiono o tym w terminie krótszym niż 7 dni przed zamknięciem. I w tych przypadkach może rodzic wystąpić o zasiłek opiekuńczy, no i musi do takiego zasiłku, do wniosku o zasiłek opiekuńczy załączyć właśnie oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu tej placówki, do której uczęszcza dziecko.
Czy państwo mają informację o tym, że będzie ktoś korzystał z takich możliwości?
Sprawdzałem to w szczecińskim oddziale tuż przed 15 i jeszcze nie odnotowaliśmy, żeby wpłynął taki wniosek, choć z drugiej strony mieliśmy kilka pytań telefonicznych lub na sali obsługi klientów o zasiłek opiekuńczy właśnie w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia którejś z tych placówek, właśnie jak szkoła, przedszkole, więc myślę, że mogą takie wnioski wpłynąć. Znaczy to, że do nas jeszcze nie dotarł fizycznie, no nie możemy wykluczyć, że jutro po weekendzie czy w najbliższych tygodniach takie wnioski się pojawią.
Ja od razu dopytam, jeżeli mogę, czy jeżeli jest informacja, że w związku z dużą absencją chorobową nauczycieli ta placówka nie będzie mogła zapewnić dostatecznej opieki i rodzice są proszeni o to, żeby rozważyć możliwość zorganizowania takiej opieki we własnym zakresie, to czy w takim przypadku również taki zasiłek może być wykorzystany przez rodziców, czy to musi być całkowicie zamknięta placówka?
To musi być zamknięta placówka. I tutaj istotą rzeczy jest ten fakt zamknięcia, że jest nieprzewidziany, czyli ten termin jest krótszy niż 7 dni przed zamknięciem. To na pewno przysporzy dużych kłopotów organizacyjnych rodzicom, jeśli to jest właśnie 3, 4, 5 dni przed zamknięciem takiej placówki. Informacja, że dziecko niestety nie może być dostarczone do takiego przedszkola lub szkoły. Przypominam, że jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy. Oczywiście z tym już oświadczeniem o nieprzewidzianym zamknięciu, o którym wspomniałem na początku. A jeżeli rodzic prowadzi działalność gospodarczą, no to musi go dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie musi go dostarczyć oczywiście osobiście. Można to też zrobić w internecie, czyli online, jeśli się korzysta z narzędzia, chociażby platformy usług elektronicznych ZUS. Zasiłek przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego oczywiście obojgu rodziców przysługuje, ale dostanie tylko jeden z rodziców, ten, który oczywiście złoży wniosek o taki zasiłek. No, on stanowi 80% wynagrodzenia.
Tak jak przy zwolnieniu lekarskim wtedy, kiedy dziecko choruje.
Podstawowym, tak.
Mhm. Proszę jeszcze, korzystając z pana obecności, zapytam jeszcze o zwolnienia L4 nauczycieli, bo to jest powód nieobecności w tej chwili w tych szczecińskich przedszkolach nauczycieli w pracy. Czy to oznacza, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie kontrolował te zwolnienia, sprawdzał?
Ja już to podkreślałem, żeby w wczorajszej audycji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych od wielu lat kontroluje zwolnienia lekarskie, bo taki jest nasz obowiązek. Musimy sprawdzać, czy wszelkie świadczenia trafiają do osób uprawnionych, a w kwestii zasiłku chorobowego osobą uprawnioną jest osoba, która jest czasowo niezdolna do pracy, nie może wykonywać swojej pracy z powodu choroby. I od razu przypominam, że zasiłki chorobowe są wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, powinny trafiać do osób uprawnionych, a Fundusz Ubezpieczeń Społecznych to są środki nas wszystkich, czyli ubezpieczonych, i te środki powinny trafiać do osób, które są do takiego zasiłku uprawnione. Przypominam też, że firmy zatrudniające powyżej 20 osób mogą same przeprowadzić kontrolę wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Oczywiście na wniosek firm Zakładu Ubezpieczeń Społecznych też takie kontrole podejmuje i przeprowadza. Nie będę ukrywał, że oczywiście zdajemy sobie sprawę chociażby z tych doniesień medialnych o różnych zapowiedziach, które sugerują, że będą to nieprawidłowe zwolnienia lekarskie. Przyglądamy się takim sytuacjom, ale w pierwszej kolejności podejmujemy te kontrole, o które nas proszą przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy jest szybciej, łatwiej tak na CITO skierować kontrolę, no bo w momencie, kiedy się dowiaduje o takim zwolnieniu lekarskim, tym bardziej, że teraz mamy zwolnienia w formie elektronicznej, czyli one zdecydowanie szybciej docierają do firmy, jest przedsiębiorcy łatwiej, firmie łatwiej jest przeprowadzić taką kontrolę.
Czy to znaczy, że ZUS sprawdzał zasadność zwolnień policjantów na przykład?
Proszę pamiętać, że my możemy kontrolować tych pracowników, którzy uczestniczą w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych, a policjanci tutaj nie pobierają świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tylko pobierają z Zakładu Emerytalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, więc tutaj to nie są nasi, tak już mówiąc skrótowo, nasi klienci. To prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich policjantów mogą na pewno przeprowadzać ich bezpośredni przełożeni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może skontrolować prawidłowość orzekania, czyli jakby zasadność i jakość wydania przez lekarza tego zwolnienia, ale kontrola pracowników akurat szeroko pojętych mundurowych, czyli policjantów, o których pani redaktor wspomniała, no tej kontroli pracowników my nie możemy przeprowadzać, bo oni nie są beneficjentami powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, czyli zasiłków chorobowych, chociażby wypłacanych właśnie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ale no, czym innym jest oczywiście kontrola prawidłowości orzekania.
Karol Jagielski, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Zachodniopomorskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobranoc.
Przypomnę, rozmawiamy o protestach nauczycieli w szczecińskich przedszkolach, ale także o tym, że Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczyna procedurę zmierzającą do sporu zbiorowego i zapowiada strajk w oświacie. Panie tutaj mówią, że rano jeszcze były optymistkami, podobnie jak minister Zalewska. Teraz również wszyscy są optymistami, liczą na to, że 22 stycznia dojdzie do porozumienia i tego strajku nie będzie. Ale jednak może się tak zdarzyć, że tego porozumienia nie będzie. Co wtedy się stanie? Jak będzie wyglądała ta oświata? Bo rzeczywiście może być przecież tak, że będzie strajk w czasie egzaminów, o których mówiliśmy. Przecież mieliśmy taki rok 93, gdzie w czasie matur były protesty, były strajki. Czy taką ewentualność biorą państwo pod uwagę i jak to wtedy może wyglądać, pani kurator?
No przepraszam, w tym momencie to akurat moja wyobraźnia zaczyna szwankować. Ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Tak jak tutaj panie przewodniczące związków mówiły, mamy taką ogromną nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie. I ja bardzo wierzę, że każdy z nauczycieli, który będzie mógł, ja w zasadzie miał obowiązek uczestniczyć w trakcie tych egzaminów, po prostu do tego nie dopuści. Ja wiem, że to brzmi może troszkę tak, jak pani prezes mówi, absurdalnie, że zawsze na uczuciach nauczycieli staramy się jakoś lawirować, ale może to niewłaściwe słowo, które teraz powiedziałam, ale wydaje mi się, że nauczyciele, wiedząc doskonale, jakie to miałoby skutki, nie dla nas dorosłych, ale mówię tutaj o dzieciach, podejrzewam i jestem gotowa powiedzieć i duże pieniądze położyć na stole, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Mam nadzieję przede wszystkim, że ułożymy tą sytuację i nie dojdzie do takiej sytuacji strajkowej, w której nauczyciele nie będą pracowali, ale jeżeli nawet to na pewno uda nam się to przeprowadzić, mówię tu o egzaminach i gimnazjalnych, i ósmoklasistach, i maturalnych, mam nadzieję, że to naprawdę nie będziemy musieli się tym martwić. No dzisiaj tak troszkę dywagujemy, co by było, gdyby było. Ja uważam, że na pewno się dogadamy.
Maria Świerczak?
Rozpoczniemy procedurę przygotowawczą.
Co to oznacza w praktyce?
Znaczy najpierw referendum, później negocjacje, no i na końcu
tej całej procedury strajk. Ja tutaj podzielam...
Referendum wśród wszystkich nauczycieli, czy wśród związkowców?
Wśród wszystkich nauczycieli w danej placówce. I musi być przynajmniej ponad 50% za, żeby szkoła mogła przystąpić do strajku. Ale ja podzielam tutaj tą nadzieję pani kurator, że mimo wszystko dogadamy się z ministerstwem i że osiągniemy konsensus. Jeżeli nie, determinacja nauczycieli jest ogromna. Ja się obawiam, że dojdzie do strajku.
Czyli jest pani optymistką, ale jednak...
Taką realistką bardziej w tej chwili.
Mirosława Mazurczak.
No, trudno powiedzieć, tak, bo to wszystko zależy od decyzji, jakie zapadną na poziomie rządu. Także myślę, że w ciągu najbliższych dni sprawa się wyjaśni. Też tutaj ze strony naszego związku jest zapowiedź, będzie 15 stycznia spotkanie z przewodniczącym Komisji Krajowej Piotrem Dudą na ten temat. No i w połowie lutego spotkanie Rady Sekcji, gdzie taka decyzja też może być podjęta, o ile te postulaty nie zostaną zrealizowane.
Mam nadzieję, że coś jest nie tak z pani telefonem. Za chwilkę jeszcze wrócimy do rozmowy. Krzysztof Soska, zastępca prezydenta Szczecina. Czy pan wierzy jeszcze w to porozumienie, czy raczej miasto będzie przygotowywało się na to, że wiosną może być, jeśli chodzi o szkoły, ciężko?
Myślę, że musimy być gotowi na każdy scenariusz, aczkolwiek wariant, w którym pojawia się strajk w szkołach w okresie matur czy egzaminów, ja uważam za mało prawdopodobny. Jednak uważam, że nasi nauczyciele kierują się dobrem ucznia nade wszystko i to by trochę przypominało, jakby lekarz zaczął strajkować w trakcie operacji na otwartym sercu. Myślę, że nikt tego nie zrobi. Natomiast oczywiście strajku nie wykluczam, chociaż miejmy świadomość, że także nie wszyscy nauczyciele są w związkach zawodowych. Związki zawodowe między sobą także rywalizują i mają odmienne poglądy, odmienną ocenę sytuacji. Chociaż wszystkie są za wzrostem płac, to myślę, że w szczegółach się dosyć mocno różnią. Wydaje mi się, że ZNP będzie dążyło do zwarcia z rządem, bowiem jest jednak w jakiś sposób politycznie motywowane, nie tylko związkowo. Dlatego uważam, że może dojść do sytuacji takiej, że ta procedura...
Twoja rozmowa będzie kontynuowana.
No, się pojawiła jakiś komunikat. Ale nie
tak,
wiem,
komunikat prawdopodobnie rozłączył się jeden z naszych gości i za chwilę, jak mam nadzieję,
to ja tylko dokończę,
się ponownie.
Dokończę myśl. Wydaje mi się, że procedura będzie realizowana dotycząca strajku i uważam, że to jest demokratyczna i uczciwa forma dochodzenia do jakiejś formy protestu. Natomiast no, powiem, że jednak ta akcja ze zwolnieniami lekarskimi no, budzi poważne wątpliwości natury etycznej i ja osobiście, no, ona mi się nie podoba. Już abstrahuję od strony formalno-prawnej, bo my nie będziemy kwestionować w żaden sposób zwolnień lekarskich, nie jesteśmy od tego, ale no, umówmy się, jeżeli jednego dnia wszyscy nauczyciele w przedszkolu zapadają na chorobę.
Albo no prawie wszyscy.
No dzisiaj mieliśmy sytuację, że tylko dyrektorka nie zachorowała, więc myślę, że to nie jest przypadek. To budzi wątpliwości. Ja uważam, że każdy nauczyciel ma prawo do protestu i właśnie ta ścieżka, o której mówiła pani Maria Świerczek, jest do tego przewidziana przepisami prawa. Niech to się dzieje.
Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia.
Znaczy, wracając do tych strajków, o których państwo mówicie, które mogłyby być ewentualnie w czasie, kiedy są matury, no to jest sytuacja chyba nie do przyjęcia dla wszystkich. I myślę, że w dużej mierze również dla nauczycieli, bo to jest zawód i ci ludzie, którzy tam pracują w tym zawodzie, oni idą przede wszystkim z powołania i oni idą po to, żeby uczyć. A nie dawać też zły przykład. Tutaj mam na myśli to też te zwolnienia lekarskie. Myślę, że strona rządowa, jak i związki zawodowe dojdą do porozumienia. Gdzieś spotkają się w połowie tej drogi i bardzo tego serdecznie życzyłbym wszystkim. No bo jest to sfera bardzo ważna i wrażliwa, edukacja młodego człowieka. Proszę pamiętać jeszcze jednej rzeczy, o której tutaj nie wspominamy, przynajmniej ja nie słyszałem, o tym, że całkiem niedawno przechodziliśmy reformę oświaty. Ta reforma oświaty w różnych samorządach różnie wyglądała. Niektóre samorządy pokusiły się o cięcia w oświacie, nie poszły za tym też zwiększone pensje, wynagrodzenia. Zamknięto placówki, część nauczycieli musiała zrezygnować z zawodu. Nie wszystkie samorządy, tak jak Świnoujski, to zrobiły. Znaleźliśmy inne wyjście, inne rozwiązanie. Nie zamknęliśmy żadnej placówki, nie zwolniliśmy żadnego nauczyciela. Więc też te nastroje w Świnoujskiej oświacie z pewnością są też inne. Jest jeszcze jedna rzecz, która myślę nam też wszystkim umyka, ale przez to, że mam też bliski kontakt ze środowiskiem nauczycielskim, trzeba odbudować etos nauczyciela. I to jest zadanie dla wszystkich, zarówno dla dyrektorów szkół, samorządów, strony rządowej i związków zawodowych. Coś, co kiedyś było, można powiedzieć, wyznacznikiem, nauczyciel to był człowiek, który naprawdę cieszył się dużym szacunkiem. W tej chwili, nie tylko ze względów finansowych, ale również pewnych uwarunkowań kulturowych, które zachodzą w naszym społeczeństwie, traci ten prestiż, ten mir taki, który miał wcześniej. I myślę, że to również jest rozgoryczenie tego środowiska. Dużo się narzuca nauczycielom i w zamian nie aż tak bardzo ich się docenia. To jest wytężona praca wszystkich, którzy biorą w tym procesie udział. I jestem przekonany, że przy dobrej woli wszystkich stron, przy współpracy uda się te wszystkie konflikty rozwiązać.
I na zakończenie już głos rodziców, Dorota Korczyńska.
No, sytuacja jest na pewno bardzo trudna. My jesteśmy, mam wrażenie, jednak całym sercem za nauczycielami, bo tutaj wiele zostało ważnych rzeczy powiedziane. To nie tylko luka pokoleniowa.
Choć co dzień czasami na nauczycieli narzekamy.
Tak, ale ja chcę też powiedzieć, dlaczego całym sercem. No, mówiliśmy o tej luce pokoleniowej, mówiliśmy o tym, że nauczyciele odchodzą z zawodu, ale nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, że w wielu samorządach nauczyciele, żeby uciułać etat, muszą przemieszczać się pomiędzy szkołami, jeździć od szkoły do szkoły, pracować na kawałkach godzin, tak, żeby w ogóle cokolwiek z tego wyszło. I ta pensja dzisiaj jest dramatycznie mała w porównaniu z kosztami życia. Pięknie pan prezydent powiedział i pan wiceprezydent o tym, że etos, że etyka, ale etosem i etyką się nie najemy, tak? Jako mieszkańcy, jako Polacy. Więc nic dziwnego, że akurat ta grupa zawodowa, tak bardzo niedoceniona i niedopieszczona, która mimo wszystko pracuje na to, żeby wykształcać kolejne pokolenia Polaków, dzisiaj zaczyna mówić głośno, nie zgadzamy się i to rzeczywiście jest bardzo ważne. Czy rzeczywiście będzie tak, że w czasie tym najbardziej newralgicznym, najtrudniejszym ten protest będzie się odbywał? Zobaczymy. No ja mam nadzieję, że nie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że doszliśmy już do takiej ściany przy takim bardzo dużym sfrustrowaniu ze strony nauczycieli, co się częściowo przekłada też na dzieci i na rodziców, bo to przecież jest kwestia przeładowanych programów, kwestia trudności w prowadzeniu tego nauczania, ale o tym możemy mówić w kolejnej dyskusji, w kolejnej rozmowie tu u Państwa, że jakby zacznijmy załatwiać problemy od tej najniższej kwestii, najważniejszej w tej naszej piramidzie potrzeb, czyli wynagrodzenia, zapewnienia godnego życia i funkcjonowania, a potem zajmijmy się tymi kolejnymi problemami. Także ja trzymam kciuki za te rozmowy, mam nadzieję, że się uda i że wszyscy na tym...
I że do strajku nie dojdzie. Magdalena Zarek-Kulesza, Krzysztof Soska, Maria Świerczak, Mirosława Mazurczak, Dorota Korczyńska, Paweł Sujka i Karol Jagielski. Przypomnę, rozmawialiśmy o proteście nauczycieli.